Wydawnictwo Esprit i serwis Esprit Audio zapraszają do wysłuchania audiobooka Moja misja trwa. Ojciec Dolindo Ruotolo. Jezu, ty się tym zajmij. Część druga. Autorstwa Joanny Bątkiewicz-Brożek. Czyta Alicja Kabała. Mojemu mężowi oraz córkom i synowi. Jesteście ważną częścią nie tylko mnie, ale i tej książki oraz całej dolindowej drogi. Watykan, 3 lipca 2021 rok. Droga siostro, dziękuję Ci za list z 19 czerwca, wraz z którym zechciałaś przekazać mi w darze swoją książkę Jezu, Ty się tym zajmij. Dziękuję Ci za Twoją pracę badawczą, która już pozwoliła i pozwoli wielu osobom poznać i docenić postać księdza Dolindo Ruotolo, pokornego i gorliwego kapłana neapolitańskiego. Akt zawierzenia Jezu, Ty się tym zajmij jest lekiem dla wszystkich, gdyż wyraża pełne zaufanie w opatrzność Boga Ojca. Pokładaj zawsze ufność w miłosierdziu Boga, który nigdy nie męczy się wybaczaniem nam i tuleniem w swoich ramionach, czym powołuje nas do nowego życia. Bóg jest zawsze wierny swojemu miłosierdziu, bo Bóg jest miłosierdziem. Przyzywając opieki Najświętszej Maryi Panny i Świętego Józefa, z serca przekazuję Ci moje błogosławieństwo, którego udzielam Twojej rodzinie i drogim Ci osobom. Proszę, módl się za mnie nadal. Ja będę modlił się za Ciebie. Z braterskim pozdrowieniem, Franciszek. Mając na uwadze dekrety papieża Urbana VIII, autorka podkreśla, że fakty opisane i przedstawione w tej książce mają charakter świadectwa wiary. Autorka w żaden sposób nie uprzedza osądu Kościoła w jakiejkolwiek sprawie. Moja misja nadal trwa. Będę towarzyszyć wszystkim duszom, które były mi bliskie. Będę czuwał nad tymi, które są niestałe w wierze. Będę z wami tak długo, jak zdecyduje wola Boża. Przywołujcie mnie w waszych obolałych myślach i w trudach na tym poszarpanym łezpadole. Pomogę każdemu. A wszystkich was, te tysiące osób, które nie zważając na trudności i poświęcenia, przyjechały do mnie, pytam, czy zmieniliście wasze życie? Jakie owoce uzyskaliście po spotkaniu z ubogim sługą Bożym? Ojciec Dolindo Ruotolo, 23 lata po śmierci. Dolindo, odbuduj mój kościół. Z radością przyjąłem wiadomość, że Joanna Bątkiewicz-Brożek pracuje nad nową książką o księdzu Dolindo, że w tym celu przesiaduje w archiwach watykańskich i wincentyjskich, gromadzi nowe dokumenty, ustala nieznane szczegóły biograficzne i wydobywa dotąd ukryte przejawy jego nadprzyrodzonej zażyłości z Bogiem. Cieszyłem się, że wróciła do swego charyzmatu dziennikarstwa śledczego. Książka Joanny wciąga jak wir wodny. Drogi czytelniku, jeśli zamierzasz po nią sięgnąć, licz się z tym, że zarwiesz kilka nocy, zawalisz parę ważnych spraw i nie dopełnisz sporej liczby podjętych zobowiązań. W zamian za to poznasz wiele faktów i okoliczności z życia świętego kapłana z Neapolu. Lektura poruszy Twoje serce i skłoni Cię do przemyśleń, a co najważniejsze, pozwoli Ci przez pewien czas oddychać nadprzyrodzonością. Joanna ma talent do opowiadania, a jeszcze większy do wyszukiwania miejsc oraz osób na pozór całkowicie niedostępnych. Cecha to szczególnie przydatna w przypadku tego Włocha, którego jakby świadomie ktoś zamierzał pogrzebać w niepamięci. Autorka sięga po nowych świadków, wydobywa z rumowisk nieznane dokumenty, otwiera zaryglowane drzwi, gdzie diabeł nie może. Bezcenne ziarno. Ta imponująca i treściwa książka jest odpowiedzią na prośbę księdza Ruotolo, wyrażoną przed 100 laty, gdy kapłan zdawał się pogrążony w sytuacji beznadziejnej i bez wyjścia, uwięziony i przygnieciony nieuzasadnionymi oskarżeniami. Pisał: Proszę was, nie pozwólcie upaść w jałową ziemię temu bezcennemu ziarnu. Prośba ta wówczas wydawała się wołaniem w próżnię. Nikt nie brał go w obronę. Tylko Maryja, dziewica, rozgrzewała mu serce dyktowanymi w intymności słowami, pełnymi otuchy i miłości. W tym momencie, po 50 latach od jego śmierci, wszystko wskazuje na to, że odkrywamy potężne światło, jakie Bóg zechciał rzucić na współczesnych poprzez tego skromnego kapłana z Neapolu, jednego z największych świętych i mistyków Kościoła XX wieku. Czyżby sprawdzały się przewidywania włoskiej stygmatyczki świętej Gemmy Galgani, że ratunek dla sponiewieranego kryzysami i cichą apostazją Kościoła nadejdzie w przyszłości wraz z nieznanym skromnym księdzem? Piszę to z tym większym wzruszeniem, że wielu spragnionych Boga i udręczonych narastającym w Kościele chaosem ludzi wyczekuje pojawienia się kogoś w rodzaju nowego świętego Franciszka. Świadczą o tym głosy, które wybrzmiewały już podczas synodu poświęconego Europie w 1991 roku. Imię przyjęte przez obecnego papieża, narastająca tęsknota za Kościołem ubogim i ewangelicznym i wreszcie moda na nazywanie w ten sposób chłopców przychodzących na świat. Słynny biograf biedaczyny z Asyżu, Tomasz Szczelano, pisał: Franciszek tuż po doświadczeniu głębokiego nawrócenia, a jeszcze przed przemianą swojego ciała, wszedł do opuszczonego kościoła świętego Damiana, który popadał w ruinę. Prowadzony przez Ducha Świętego, uklęknął i modlił się przed krucyfiksem. Po wyjściu z kościoła, wstrząśnięty nadzwyczajnym doświadczeniem, odkrył, że jest inny niż gdy do niego wchodził. W tym momencie wydarzyło się coś, o czym nigdy wcześniej nie słyszano. Ustami malowidła Chrystus ukrzyżowany przemówił do niego: Franciszku, idź, odbuduj mój kościół, gdyż popada w ruinę. Franciszek był więcej niż oszołomiony, drżał i jąkał się jak człowiek pozbawiony zmysłów. Postanowił być posłuszny wezwaniu i zebrał się w sobie, aby wykonać powierzone mu zadanie. Czuł przedziwną przemianę, której nie potrafił opisać. Od tego czasu współodczuwanie z ukrzyżowanym głęboko wryło się w jego świętą duszę. Na ile uzasadniona może być tego typu analogia? Czy przedziwna droga przez mękę neapolitańskiego kapłana może wiązać się z podobnym Bożym wezwaniem? Ksiądz Dolindo do głębi zdawał sobie sprawę ze stanu Kościoła. Pisał do swych duchowych dzieci: Rzeczywiście, diabeł uciska świat z każdej strony, ponieważ z każdej strony droga do niego jest otwarta. Świat jest pełen nieczystości, kłamstwa, grzechu, tak że zły duch pomiata wami jak właściciel, bo ludzie oddają mu się dobrowolnie. Moje córki, świat jest jałowy. Kościół jest jałowy, rodziny zakonne są jałowe, ludzie obojętnieją. Nie wznosi się do Boga głos przebłagania, ale senny, leniwy głos nudy, który brzmi, jakby miał nie przetrwać tysiąca lat. W innym miejscu przestrzegał: Również dzisiaj Kościół jest udręczony i walka staje się coraz bardziej gorzka. Również dzisiaj trwa męka Jezusa, a On sam jest wykpiony, wyszydzony, poraniony, skazany, ukrzyżowany, bo wszyscy Jego bliscy uciekają od Niego i zostawiają Go wydanego na pastwę ludzkiej niesprawiedliwości. Kościół jest spustoszony, nieznany, bo ci, którzy Go tworzą, uciekają przed walką, pokładają nadzieję w ludzkich rozwiązaniach i grzebią w polu kosztowne klejnoty. Kościół wypełnił się w ten sposób stworzeniami miernymi, umarłymi dla Boga, pochłoniętymi przez biedy życiowe. Mój Salvatore, pisał ksiądz Dolindo do swego ukochanego duchowego syna z watykańskiego więzienia. Tu nabieram przekonania, w jak opłakanym stanie znajduje się duchowieństwo. Kościół jest doprawdy spustoszony i całkowicie poraniony przez swych synów. Ksiądz Dolindo wielokrotnie pod różnymi postaciami słyszał w sobie Chrystusowe wezwanie: odbuduj mój Kościół. I doskonale zdawał sobie sprawę, z czym to się będzie wiązało. Opisał to w liście do Terezy Avillani, nadając swym przemyśleniom gorzką, proroczą nutę. Jest niemalże regułą, iż wszystko, co pochodzi od Boga, jest zwalczane przez ludzi, natomiast co pochodzi od ludzi, ginie z wiatrem na rufie. Pokażcie mi choć jeden nadprzyrodzony fakt, który byłby dobrze przyjęty przez ludzi, chociaż jeden. Wystarczy przypomnieć, że Summa świętego Tomasza była skazana na wrzucenie do ognia, a teologia moralna świętego Alfonsa spotkała się z taką niechęcią, iż Pius VI powiedział: wielebny de Liguori ma szczęście, że jest sędziwy, inaczej posmakowałby naszej surowości. Pius VI słono zapłacił za sprzeciwianie się świętemu Alfonsowi, bo Bóg nie posyła świętych na ziemię z nudów. Tymczasem jego opór zapłodnił dzieło świętego Alfonsa. I przy tej okazji neapolitański kapłan zapewnił: warto, byś wiedziała, moja córko, że Pan pozwala mi żyć w doskonałej uległości względem Kościoła, nawet gdy jakiś jego reprezentant przekracza Boże zamysły albo wręcz sprzeciwia się im. Nawet gdyby któryś z jego organów coś wypaczył bądź zgoła pobłądził, co też wielokrotnie się zdarzało, zwłaszcza świętemu oficjum, które potępiało wielu świętych jeszcze za ich życia, to nawet i w takim przypadku Bóg miałby do mnie dostęp przez instytucje kościelne. Gdyby tylko te instytucje, święte oficjum albo sam papież, zechcieli mi pobłogosławić i powierzyć formalne zadanie pisania dla Kościoła, jestem przekonany, że, jak powiedział Jezus, potoki niebiańskiej mądrości płynęłyby z mego biednego serca. Gdyby tylko zdołali pojąć, gdyby zechcieli zrozumieć, że została mi powierzona misja uwielbienia Kościoła, z pewnością przywróciliby mnie do życia. Tymczasem trwam w uległości, wyczekując Bożej pomocy. I dodał na zakończenie: módlcie się o to, by w Kościele i ze względu na Kościół w pełni ukazało się Królestwo Boże. Obawiam się, że jak za czasów Piusa VI i Piusa VII, dwóch następujących po sobie Piusów, jak dziś Pius XI oraz Pius XII, niebawem nadciągnie straszna oczyszczająca nawałnica z powodu darów zmarnowanych przez to pokolenie. Wojna i rewolucja stoją u bram. Piszę te słowa w chwili, gdy docierają pierwsze wiadomości z frontu rozpoczętej w Kościele drogi synodalnej, zaplanowanej na lata 2021-2023. I choć sama instytucja synodu nie jest niczym nadzwyczajnym w dziejach Kościoła, od początku uczniowie Chrystusa konsolidowali siły w chwilach zagrożenia kościelnej jedności bądź zawartości depozytu wiary. Obecnie wiązane z synodem nadzieje mogą napawać obawami. Słyszymy wyrażane ustami niektórych przedstawicieli hierarchii oczekiwania, iż po synodzie nic już nie będzie jak wcześniej, albo że wręcz potrzeba wymyślić Kościół na nowo. Tymczasem w dniach 5-12 września tego roku odbyło się w Bristolu zgromadzenie synodalne Kościoła Anglii i Walii, a następnie od 30 września do 2 października obradowali we Frankfurcie nad Menem reprezentanci synodu Kościoła w Niemczech. W dokumentach końcowych obu tych zebrań pojawiły się propozycje przeprowadzenia radykalnych zmian w naszym katolickim świecie. Poza postulatami większej władzy dla świeckich, docenienia roli kobiet, uznania znamion prawdy i świętości we wszystkich postaciach życia seksualnego, w tym w związkach homoseksualnych, wybrzmiewało żądanie powolnego wygaszenia kapłaństwa sakramentalnego. W uzasadnieniu padła sugestia, że nie ma już potrzeby osobnego kapłaństwa, skoro każdy dorosły katolik ma prawo kandydować do każdej posługi w Kościele. Amerykański dziennikarz katolicki Nick Donnelly zaobserwował w tych synodalnych zmaganiach przedsmak pandemonium, które właśnie ma pochwycić Kościół. Polega ono na promowaniu heretyckich zmian w apostolskiej wierze. Myślę, że nasze pokolenie, oprócz duchowości całkowitego zaufania względem Boga, wyrażanego wezwaniem Jezu, Ty się tym zajmij, jak tlenu potrzebuje w nadchodzących czasach prawdziwej ikony katolickiego kapłana. To tłumaczy, czemu dzisiaj oczy i serca wielu ludzi spontanicznie zwracają się do figury księdza Dolindo Ruotolo. Zmagania o jego szybką kanonizację w kościele nabierają tutaj dodatkowego sensu. Być może wielu zniechęconych klerykalizmem, skandalicznymi grzechami, jakich dopuszczali się niektórzy duchowni, czy też brakiem powołań jest skłonny myśleć, trzeba znieść sakramentalne kapłaństwo, bo jego formuła już się wyczerpała. Tymczasem jest to pora nie, by je znieść, ale by odzyskać autentyczną postać i sens chrystusowego kapłaństwa w ludzie Bożym. Ksiądz Dolindo jest w tym względzie słowem Boga, proroctwem i nadzieją, projektem wyrastającym poza synodalne mrzonki, bo wskazanym przez samego Boga. Kapłan na trudne czasy. Kiedy pytają mnie, zwierzał się przed śmiercią znany ojciec duchowny z Münster, ksiądz Johannes Burs, jaki problem najgłębiej mnie w ciągu tych lat poruszał i nurtował, tak odpowiadam. Dla mnie nie była to epoka nazizmu ani wojna, lecz gwałtowne i całkowite niemal załamanie się wiary w ostatnich 20 latach. Przeżywamy regres i rozpad pewnego kształtu Kościoła. W tym kontekście temat kapłaństwa stał się potężną ścianą płaczu, o którą kaleczy sobie głowy wielu księży i bezradnych wiernych świeckich. Odczuwamy brak kapłanów powodowany zanikiem gotowości młodych do poświęcenia się temu powołaniu. W niektórych starszych duchownych rodzi się obawa, że ich styl życia wraz z przyjętym celibatem, wiążącą się z nim samotnością, obowiązkiem brewiarza i stroju duchownego, zostanie uznany za przestarzały. Coraz częściej padają pytania o charakter społecznych oczekiwań wobec kapłana. Czy ma on być sługą ołtarza i sakramentów, czy też liderem organizującym ludziom wolny czas, kumplem młodzieży, pociągającym ją do walki przeciw niszczeniu planety i zmianom klimatu, duchownym guru dla najbardziej zagubionych i nieodpornych przedstawicieli naszego zapędzonego do gonitwy i rywalizacji społeczeństwa. W tle poszukiwań tych nowych formuł kryje się negatywny stosunek niektórych środowisk do powołania kapłańskiego i obawa ze strony samych zainteresowanych o stanie się śmieciem tego świata i odrazą dla wszystkich. Sakralne czynności kapłana i jego sposób życia tracą na atrakcyjności w oczach ludzi szukających duchowej strawy z dala od świata kościelno-sakramentalnego. Kościelne czynności kultowe dla wielu, zwłaszcza młodych, nie są pociągające. Kapłan częściej jest poszukiwany jako pracownik socjalny, menadżer parafii i religijna instytucja usługowa niż jako sacerdos, sługa i pośrednik Boga. Gdy pragnie zaproponować ludziom tradycyjny model posługiwania, nieraz czuje się jak sprzedawca towaru, którego nikt nie chce. Niejeden kryzys kapłański jest kryzysem tożsamości. Tak dla wielu księży, ale i dla świeckich, nie jest jasne, co właściwie stanowi istotę i centrum specyficznego posłannictwa i zadań kapłana. Wszystko się chwieje. Gdzie jest punkt tożsamości bycia księdzem? Kapłan musi być przede wszystkim człowiekiem wierzącym. Jeśli tego zabraknie, już nic nie jest prawdziwe. Może działać na zasadzie religijnej czy zawodowej rutyny, lecz z jego winy Kościół będzie się stawał w oczach ludzi organizacją bezpłodną, a więc zbędną i łatwą do zamiany na coś innego. Ludziom potrzeba kapłana wierzącego, modlącego się i żyjącego błogosławieństwami kazania na górze. Dziś jest moda na odmienność życia. Poszukuje się alternatywnych form ekspresji i działania. W kontekście ponowoczesnego i zlaicyzowanego świata największą odmiennością może się okazać życie prawdziwie chrześcijańskie. Kapłan szczerze oddany Chrystusowi przestaje być kojarzony z tym, co zazwyczaj uchodzi za normalne. Nie będzie przesiadywał na salonach jako funkcjonariusz religii państwowej, lecz stanie się proroczym głosem wołającym na pustyni. Nic więc dziwnego, że ludzie szukają w prezbiterze przede wszystkim człowieka wierzącego. W nim, jak w lustrze, chcieliby znaleźć dla siebie odbicie miłości Boga, który potrafi kochać intensywnie i aż do śmierci. Albert Camus, mimo że sam był ze wszechmiar antyklerykalny, mawiał: nie znoszę księży antyklerykalnych. Szukał ludzi zintegrowanych, a nie takich, którzy głoszą, a następnie sprowadzają do minimum treść swego przesłania. Tylko kapłan zdobywający się na odwagę życia oddanego Bogu będzie dla innych alternatywą, którą z założenia winien reprezentować. W tym względzie znaczenia nabiera jego rozpoznawalność, także gdy chodzi o strój i maniery. Kto występuje w imieniu Chrystusa, posługując się jego ja ciebie chrzczę, ja odpuszczam ci grzechy, ja cię namaszczam, powinien jednocześnie w jego ja wierzyć. Kto zaś wierzy, modli się, a kto się modli, daje świadectwo. Kto zaś daje świadectwo, żyje w zgodzie z tym świadectwem. Ludzie szukają dziś pasterza, nie stypendysty. Stypendysta kalkuluje, ile czasu ma dla siebie i na własne potrzeby. Postępuje jak ten, dla którego praca jest jednym z wielu zajęć. Bycie kapłanem nie jest profesją budowaną na obrzeżach życia. Jest samym życiem. Kapłan nie ma większego zadania do spełnienia niż bycie sakramentalnym świadkiem Chrystusa, jedynego kapłana Boga, który z miłości oddał za nas życie, niszcząc zło, grzech i śmierć. On jedyny z odkupionej ludzkiej egzystencji potrafi uczynić nieustanną liturgię świętości, którą sprawując, człowiek tym więcej oddaje chwałę Bogu, im piękniej rozwija swe człowieczeństwo. Kapłaństwo jest największym przewodzeniem duchowym na ziemi. Bowiem, jak uczył święty Jan Chryzostom, zamieszkując ziemię i żyjąc na niej, otrzymali oni pozwolenie na zarządzanie sprawami niebieskimi i posługiwanie się mocą, jakiej Bóg nie udzielił ani aniołom, ani archaniołom. W dzisiejszym sekularyzowanym świecie kapłan zdoła ocalić swą owczarnię od zagrożeń etycznych i heretycznych, o ile wierzy w swe boskie powołanie. Wargi kapłana bowiem powinny strzec wiedzy, a wtedy pouczenia będą szukali u niego, bo jest on wysłannikiem Pana zastępów. Albowiem to Bóg jest w was sprawcą ich chcenia i działania zgodnie z jego wolą. Gdy kapłan postępuje w ten sposób, pozostaje jedno z Chrystusem, w efekcie czego jego owczarnia żyje w Chrystusie i Chrystus żyje w niej. Dolindowa rewolucja. Ksiądz Dolindo pociąga dziś wielu kapłanów, nawet tych, którzy się od swego powołania oddalili. Niejednokrotnie bywałem proszony, by podczas spotkań czy też rekolekcji kapłańskich mówić o nim do pasterzy. Znam też biskupów, którzy swych dotkniętych kryzysem albo wypalonych prezbiterów wysyłają do Neapolu na modlitwę przy grobie świętego mistyka. Sam zastanawiałem się już 1000 razy, czemu trafiłem na księdza Dolindo i czemu zawładnął on moim umysłem i moją wyobraźnią. Czemu Gracja, bratanica księdza Ruotolo, powiedziała mi kiedyś: on sobie ciebie wybrał. Może nadal jestem kapłanem? I nadal czuję radość z głoszenia Chrystusa właśnie dzięki temu spotkaniu? Choć boli mnie i złości, że nawet po śmierci ten Boży atleta ma podgórkę. Ile razy słyszałem nie od ludzi, którzy dzierżą prawa do jego dzieł i zapisków. Ile razy próbowano mnie zniechęcić zimnymi jak lód pismami przestrzegającymi przed wykroczeniem poza absurdalne zakazy. Ile razy zostałem upokorzony posądzeniem o obsesję na punkcie księdza Ruotolo? czemu nie skupisz się na jakimś powszechnie cenionym teologu? Po co ci narażać akademicką reputację na zajmowanie się duchownym, który zadarł ze świętym oficjum? Czy zasługuje na uwagę ktoś, kogo sytuacja kanoniczna jest wciąż nieuregulowana? Wielu ludzi żywo reaguje na cierpienia i przeciwności, jakie mężnie i ufnie znosił ksiądz Dolindo. Intuicyjnie wyczuwają, że ten odrzucany i gnębiony człowiek jest prorokiem, że jego życie jest Ewangelią. Nie ukrywał swego bólu. Łączył go umiejętnie z niezwykłą Bożą inteligencją i rozbrajającym poczuciem humoru. Odczuwałem urok Kościoła, który jest zawsze piękny, nawet święte oficjum. Jeśli w posłuszeństwie dostrzega się wolę Bożą, człowiek wyrzeka się wszelkiego osądu w przekonaniu, że Bóg poradzi sobie nawet z głupotą przełożonych i pozostawia Panu dbałość o sprawy. Dolindo idzie pod prąd nie tylko gotowych projektów zarozumiałych uczonych w piśmie i ich skostniałych instytucji. Idzie też pod prąd powszechnie podzielanej katolickiej łapczywości na osobiste cuda, duszpasterskie sukcesy i eklezjalne docenienie. Odnalazł szyfr do chrystusowego zwycięstwa w zgodzie na klęskę i przegraną. Na Kalwarii możemy zrozumieć, że zwycięstwo Boga rozbłyska najbardziej wtedy, gdy wydaje się porażką. Bóg uwielbia dawać się zwyciężać, żeby zwyciężyć i wybiera ścieżki pokory, uniżenia i bólu, bo tylko przez nie duch pokonuje materię. On umieszcza szatana naprzeciw całkowitej słabości umocnionej dzięki łasce i poprzez tę słabość go pokonuje, bo tylko ona jest prawdziwą i nadnaturalną siłą. Z taką właśnie siłą przetacza się przez Kościół Dolindowa rewolucja. On sam zresztą prosi, byśmy to dostrzegli. Zwróćcie uwagę na to, że wszędzie wnoszę rewolucję. Pozostaje mi jedynie wyrazić wdzięczność Joannie Bątkiewicz-Brożek i wydawnictwu Esprit z Krakowa za przyczynianie się do propagowania tej wyjątkowej, dolindowej rewolucji. Ksiądz Robert Skrzypczak. Od autorki. Czy nie widzisz, że Bóg poprowadził cię do Neapolu, byś odnalazła tam życie? Czyż nie jest to znak Jego dobroci? W imieniu Jezusa będę do ciebie pisał i tym samym będę twoim przewodnikiem duchowym. Te słowa księdza Dolindo skierowane do Eleny Montelli przeczytałam tuż po zapięciu pasów w samolocie. Maszyna podrywała się z płyty lotniska Fiumicino w Rzymie po raz może setny ze mną na pokładzie tamtego roku. Nałożyłam ciemne okulary, żeby ukryć łzy uporczywie zalewające moje oczy. Byłam na granicy fizycznej wytrzymałości z powodu licznych podróży i psychicznie wyczerpana wciąż słyszanymi słowami: sprawa Ruotolo jest zbyt skomplikowana, lub po co się pani w to wtrąca? To jest sprawa dla poważnych osób. Gratulowano mi nieraz odwagi. Staje pani przecież po stronie księdza, który był zawieszony na 19 lat i siedział w więzieniu dla kapłanów. Proszę się zastanowić. Albo też wreszcie, mamy tylu polskich świętych, a pani zajęła się jakimś tam z Neapolu. Kto pani to zlecił? Bóg, raz nie wytrzymałam. O, odparł pewien starszy duchowny, poprawiając okulary. To będę się do niego modlił, żeby się pani przestała tym Dolindo zajmować. Świadectwo życia księdza Ruotolo wywołuje agresywną reakcję ciemności. Walka w sferze ducha toczyła się i toczy na moich oczach od samego początku. Już kilka tygodni po ukazaniu się mojej pierwszej książki Jezu, Ty się tym zajmij, ojca Dolindo Ruotolo, Życie i cuda. Na moją skrzynkę mailową przyszły 3 anonimowe listy w języku włoskim. Oprócz absurdalnych zarzutów i brzydkich określeń pod moim adresem, ich wydźwięk sprowadzał się do jednego, wyrażonego także expressis verbis: zostaw Dolindo. Potem, gdy coraz bardziej zagłębiałam się w tę sprawę, gdy pojawiały się iskry nadziei dotyczące procesu beatyfikacyjnego i druku komentarzy do Pisma Świętego księdza Ruotolo, wtedy na przykład moje dzieci spadały ze schodów lub dostawały wysokiej gorączki. Pamiętam, jak po jednym z ważnych pobytów w Rzymie, jeszcze wracając taksówką z lotniska w Pyrzowicach, odebrałam telefon od męża. Z Wojtkiem coś się dzieje. 2 godziny wcześniej rozmawialiśmy, nic nie zwiastowało takiego zwrotu akcji. Wpadłam do domu, synek leżał prawie nieprzytomny na kanapie. Wysoka gorączka, brak reakcji. Nie przyjmował płynów. Natychmiast zadzwoniłam do kilku księży. Połączyłam się też z jedną z córek duchowych, mistyka z Neapolu. O, Padre Dolindo, krzyknęła do słuchawki. Dzieci nie pozwól ruszyć. Modlitwa trwała kilka godzin, choć przyznam, że mój małżonek naciskał, to delikatne określenie, by jechać do szpitala. Uparłam się jednak straszliwie, by zostać w domu. Ksiądz Robert napisał mi wtedy, to atak demona, trzeba się modlić. A kilka minut po północy przyszedł SMS od księdza Michała. Skończyłem różaniec, odprawię mszę teraz. Po pół godziny Wojtuś otwarł oczy, po gorączce nie było śladu. Mamo, nie jadłem kolacji, powiedział. Dopiero wtedy zdjęłam z siebie marynarkę z podróży i rozpłakałam się jak dziecko. Innym razem, dokładnie w dniu, kiedy wsiadałam do samolotu, udając się na studia w Rzymie, ich jedynym w zasadzie celem był proces księdza Dolindo. Moja mama została na sygnale odwieziona do szpitala. Kiedy jedną nogą stałam już na pokładzie maszyny, w słuchawce usłyszałam od męża: mama może nie przeżyć. Choć brzmi to wszystko nieprawdopodobnie, a w moim najbliższym otoczeniu są osoby dość twardo stąpające po ziemi, to wszyscy te często trudne i niewytłumaczalne zdarzenia za każdym razem łączyliśmy z konkretnymi wydarzeniami w tak zwanej sprawie Ruotolo. Podobne rzeczy działy się też zawsze przed rekolekcjami, zwłaszcza tymi dla kapłanów. Pewnego dnia omal wszyscy nie zginęliśmy, jadąc z samochodem na ważne dolindiańskie spotkanie. W ostatniej chwili coś zmusiło mnie, by mocno wcisnąć hamulec, w zasadzie bez powodu, bo droga była pusta. I milimetry przed maską odbił się od jezdni potężny bażant. Jak wystrzelona kula wylądował martwy po drugiej stronie drogi. Wstrzymaliśmy oddech. Potem pojawiła się cała lawina innych sytuacji, w których zło działało bardziej przebiegle. Tworzyły się podziały, wokół ewidentnie tańczył ojciec kłamstwa. Pewna osoba napisała mi, że mnie zniszczy. Wpatrywałam się w wizerunek ojca Dolindo i zaciskałam zęby. Nie broń się, nie odzywaj, przyjmij. Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem była jedynym ukojeniem. Nie dałabym też rady bez Eucharystii, tylko tam udawało mi się wybaczyć. Wspierało i wspiera mnie wiele osób. Modlą się, poszczą, leżą krzyżem. W mojej intencji odprawiane są msze święte. Dziękuję wam wszystkim. Czcigodni kapłani, siostry, czytelnicy, grupy modlitewne. Dziękuję mojej mamie i mężowi oraz córkom i synowi, którzy są balsamem i potężnym wzmocnieniem. Sama nie dałabym rady. Jesteście częścią tej historii. Wasz wkład, choć z pozoru niewidoczny, jest nieoceniony. Dziękuję też tutaj księdzu profesorowi Robertowi Skrzypczakowi. Przede wszystkim za czas, jaki poświęcił na kilkukrotną lekturę tej książki i uwagi, którymi wzbogacił moją pracę. Ksiądz Robert napisał mocny wstęp do pierwszej części biografii księdza Dolindo. Był zresztą jej cenzorem. A potem do kolejnych moich książek o duchowości dolindowej. Bez tego nie udałoby się przełamać wielu tak zwanych kościelnych lodów. Poważany w kościele, mój biskup pomocniczy zawsze mi powtarza, przecież masz księdza Roberta. Teolog i dogmatyk, mówiąc wprost, wystawił się na ostrzał. Z perspektywy czasu widzę, że tu wypełnia się dolindowy zmysł łączenia misji kapłaństwa z kapłańską misją kobiet w kościele, o którą tak walczył. Oboje z księdzem Robertem staliśmy się niespodziewanie rzecznikami księdza Dolindo i przez to też przeżywamy chętnie różne trudności. Mogłaby pewnie na ten temat powstać osobna książka z wątkiem sensacyjno-kryminalnym. Dziękuję ci, Padre Robercie, także za twoje pokłady cierpliwości do mnie. Od jednego z ojców duchownych usłyszałam kiedyś: to, co przeżywasz i widzisz, to kolejny dowód w sprawie Dolindo, a reakcja ciemności na potężną świętość, której stałaś się adwokatem, jest tylko potwierdzeniem, że trzeba iść dalej. Piekło macie na celowniku, ale przede wszystkim działa Bóg. Zatem, choć często widać mnie w nienagannym makijażu i jaskrawo-czerwonych marynarkach, to proszę mi wierzyć, zamiast pudru o wiele częściej na policzkach mam łzy. Ksiądz Ruotolo nauczył mnie za nie dziękować. Padre Dolindo, dziękuję ci. W tym wszystkim chodzi przecież nie o mnie, a o twoją misję i świętość. Wielokrotnie słyszałam pytanie, czy na pewno chcę iść dalej. Nieraz krzyczałam: Jezu, po co to wszystko? I Bóg stawiał wtedy przede mną albo kleryków, którzy właśnie wstąpili do seminarium, bo ich porwał ojciec Dolindo, albo ludzi, którzy z ateistów stali się katolikami, albo osoby, które po 20 latach po raz pierwszy poszły do spowiedzi. Czy wreszcie takich, którzy wisieli już po drugiej stronie balkonu i historia opisana w mojej książce ich zatrzymała? Szybko się zbierałam. Pewnego dnia, kiedy siedziałam w pustym kościele księdza Ruotolo, po mojej lewej, w drugim rzędzie ławek, modlił się starszy, przyprószony już siwizną kapłan. Co jakiś czas zerkał w moją stronę. Wreszcie wstał, podszedł, usiadł obok mnie i łamiącym się głosem powiedział: dzięki ojcu Dolindo po 20 latach wróciłem do zgromadzenia świętego Wincentego a Paolo. Będziesz chciała to rzucić. Dotykając historii księdza Ruotolo przed 6 laty, nie miałam pojęcia, z czym się to wiąże. Pamiętam, że kiedy po raz pierwszy wspinałam się Via Santa Teresa degli Scalzi do dawnego apostolato Stampa ojca Dolindo na spotkanie z zakonnicą, która wtedy opiekowała się archiwum po mistyku, na środku ulicy dwukrotnie rozwalił mi się laptop. Padał rzęsisty deszcz, a ja byłam przerażona widokiem wtedy dla mnie obskurnego miasta. Pierwsze moje spotkanie z tą zakonnicą trwało 8 godzin. Poruszyły mnie jej słowa: nikt przed tobą od śmierci ojca Dolindo nie wchodził do tego archiwum. Jak się okazało, po mnie już też nikt tam nie wszedł. Kolejnego dnia, gdy wracałyśmy pieszo z domu księdza Ruotolo, siostra zatrzymała mnie na Via Santa Teresa degli Scalzi. Stałyśmy pod kościołem, gdzie ojciec Dolindo odprawił pierwszą po ponad 16 latach zawieszenia mszę świętą. Zakonnica spojrzała mi w oczy i powiedziała: Joanno, przyjdzie moment, kiedy będziesz chciała to wszystko rzucić. Proszę cię, żebyś wtedy zamknęła oczy i z serca krzyknęła: Jezu, ty się tym zajmij. Wszyscy go szukają. Znacznie trudniej jest pisać drugą część jakiejś książki, zwłaszcza kiedy pierwsza wywołała zupełnie niespodziewaną reakcję w postaci zrywu serc, które nie bacząc na ograniczenia i przeszkody, dystans czy też kondycję fizyczną, wyruszą na spotkanie z jej głównym, dotąd niemal nikomu nieznanym, bohaterem. Czasem za ostatnie pieniądze wykupią ciasny fotel w samolocie Ryanaira czy Wizera albo miejsce w autokarze, by potem, często z trudem łapiąc oddech, wspiąć się w skwarze śródziemnomorskiego słońca stromą i wąską Via Salvatore Tomasi i zatrzymać się przed schodami ukrytego między kamienicami pod numerem 21 kościoła San Giuseppe dei Vecchi e Immacolata di Lourdes. I nieraz z zakładką utkniętą jeszcze w 2/3 tekstu, z książką pod pachą, dotrzeć do prawej nawy świątyni, uklęknąć przy czarnej płycie nagrobka i przeczytać przytwierdzoną tu od pół wieku tabliczkę: kiedy przyjdziesz do mojego grobu, zapukaj. Ja nawet zza światów odpowiem ci: ufaj Bogu. Ksiądz Dolindo Ruotolo. Czemu z Polski ruszyła tak wielka lawina pielgrzymów do miasta Camorry i świętych? Czemu tysiące osób przylepia mokre od łez twarze do czarnej, marmurowej, trzęsącej się już od ciągłego pukania płyty nagrobka ojca Dolindo? Teraz po rocznej przerwie covidowej fala ruszyła ponownie. W życiu tego kapłana skumulowały się setki tysięcy ludzkich historii. Dlatego wszyscy go szukają. Stał się odpowiedzią i balsamem, świadkiem i wsparciem, lekarstwem, ostatnią i jedyną deską ratunku. Także moją. Jak mówił w czasie ceremonii pogrzebowych mistyka z Neapolu ksiądz Vincenzo Cuomo, ojciec Dolindo za życia przyjmował każdego dnia ludzi, mnóstwo ludzi, w kościele, w domu, a ubodzy i chorzy wołali tylko o niego. Tak jest i po jego śmierci. Sam metropolita Neapolu, kardynał Alessio Ascalesi, kiedy ciężko zachorował, przez ostatnie 3 miesiące życia nie chciał przy swoim łóżku ani swojego kapelana, ani nikogo innego, tylko księdza Ruotolo. Na głębie. W sprawie ojca Dolindo nie zrobiłam ani kroku z własnej woli i po swojej myśli. Ani jednego. Zrywałam się i jechałam wszędzie tam, skąd był telefon. Potem, jak po łańcuszku, szłam od drzwi do drzwi. Wiele razy uśmiechałam się w duchu, czekając przed drzwiami na korytarzach różnych watykańskich kongregacji. Co ja tu robię? I co chwila Bóg dawał mi dowody na to, że wszystko, co się dzieje, nie jest moim scenariuszem. Spontanicznie zbierał się też nowy materiał na tę książkę. Jej także nie planowałam. Powstawała ona przez 4 lata ciągłych podróży i zmagań. Sama docierałam do różnych archiwów, świadków, miejsc. Każda informacja i scena będzie tu udokumentowana. Nie kierowałam się chronologią życia ojca Dolindo. Linie czasu wyznaczają wydarzenia, których byłam świadkiem od momentu ukończenia pierwszej części biografii mistyka z Neapolu. Prowadzić więc nas będą nieopisane dotąd sceny i postaci oraz nowi świadkowie. Tym razem, niczym łódź podwodna, zanurzymy się w historii księdza Ruotolo dużo głębiej. Postaram się rzucić światło na ukryte w niej i powierzchownie dotąd dotknięte wydarzenia, takie jak proces beatyfikacyjny. Status kanoniczny tego kapłana jest niejasny, usłyszałam nieraz z nutą podejrzliwości w głosie rozmówców wielu ludzi kościoła. Czy też tak bardzo rozpalające emocje kwestia wpisu na indeks, a potem tajemniczej tamy w sprawie druku komentarzy do Pisma Świętego autorstwa ojca Dolindo. Czytelnicy znajdą tu także sporą dawkę pięknej mistyki w postaci dialogów z Jezusem. Pojawi się tu m.in. przepiękny list do Piusa X, który Jezus dyktował przez księdza Dolindo. To tak naprawdę list miłosny do kapłanów. Papież po jego lekturze kazał natychmiast wezwać do siebie księdza Dolindo. I jeszcze nieodkryte proroctwa. Dolindo przewidział m.in. okres 2 papieży. W książce tej pojawi się również przepiękna i dotąd konsekwentnie wycinana z każdej wersji autobiografii historia relacji księdza Ruotolo z niejaką Armidą Passaro, widzącą z Agropoli. Objawienia z Agropoli są prawdopodobnie jedynym takim wydarzeniem w skali historii maryjnych nawiedzeń Ziemi, ponieważ wielu uczestniczących w nich ludzi widziało Matkę Bożą. Reakcje uwiecznione na fotografiach są wstrząsające. Ojciec Dolindo był duchownym kierownikiem Armidy i prowadził z nią obszerną korespondencję. Udało mi się dotrzeć do córki i wnuczki widzącej. Przypadkiem i w zasadzie w ostatniej chwili pisania tej książki. Przyjąłem twoją ofiarę. Na kolejnych stronach będziemy świadkami walki, jaką z kapłanem z Neapolu toczyły żywe organy Kościoła. Zderzą się tu zatem 2 rzeczywistości, ducha i ludzkiej słabości. Mistyk, odbierając cios, za każdym razem wyznawał bezgraniczną miłość do Kościoła i jego członków, którzy go ewidentnie krzywdzili. Najpierw bowiem zgromadzenie świętego Wincentego a Paolo, w którym ojciec Dolindo przyjął święcenia kapłańskie, wyrzuciło go na bruk. W prywatnych rozmowach ze mną niektórzy księża misjonarze zdradzali nutę żalu, że przedstawiam ich zgromadzenie w złym świetle, mówiąc o wyrzuceniu księdza Ruotolo z ich wspólnoty. Postulator zgromadzenia zaś nie chce słyszeć o procesie beatyfikacyjnym ojca Dolindo, gdyż w jego przekonaniu Ruotolo był nieposłuszny, a przełożeni nie mieli wyjścia. Kapłan się im stawiał. O co w tym wszystkim chodzi? Udało mi się dotrzeć do nigdzie niepublikowanych listów mistyka do przełożonych. Nie było ich dotąd nawet w dokumentacji procesowej. Oraz do przechowywanych w tajnym archiwum Watykanu listów wincentyjskiego wizytatora księdza Dolindo. To ważny wątek, który rzucił cień na całe życie kapłana. Wymaga on nowych badań, które zresztą już ruszyły, bowiem może się okazać, że wydalenie księdza Ruotolo ze zgromadzenia było i jest nieprawomocne. A to może wpłynąć na proces. Ojciec Dolindo oddał się jako ofiara za Kościół. Jezus odpowiedział mu wprost pewnego dnia: przyjąłem twoją ofiarę. Mistyk pragnął męczeństwa na wzór świętego Jana Gabriela Prebojera. Postanowiłam z bliska pokazać ten kadr z jego życia. Drastyczny opis tortur świętego Gabriela uzmysławia, na co był gotowy ksiądz Ruotolo. Chciał umierać z miłości do Chrystusa, jak jego wincentyjski współbrat. I umierał. Opuszczony pod lawiną procesów, kłamstw, oszczerstw i szyderstw. Poprosiłem Jezusa o dar cierpienia. Każdego ranka prosiłem Go o dar miłości, cierpienia, pokory, wiary, łagodności, wielkoduszności, cierpliwości, wyznaje kapłan. Zniszczyć Dolindo. W tajnym archiwum Kongregacji Nauki Wiary jego dossier ma kilkanaście tysięcy stron, a samo oskarżenie ponad 900. Była inkwizycja nadała mu miano niebezpiecznego fałszerza wiary. Nigdy się nie broniłem, pragnąłem ze wszystkich sił cierpienia i ofiary oraz dziękowałem Bogu za wszystkie te przeciwności, ufając jedynie Jemu, wyznaje w testamencie ksiądz Ruotolo. Wielu z zazdrości chciało go zniszczyć. Wpisu dzieł na indeks osobiście dopilnował ojciec Alberto Vaccari, jezuita, jedna z czołowych postaci papieskiego Instytutu Biblijnego. Przyjaciel kardynałów Tisseranta, Bei i ojca Gemellego, który z kolei od lat podsycał walkę z ojcem Pio. W jednym z listów Vaccari pisze do jednego z egzegetów: obiecuję ci szybką karierę i promocję pracy, jeśli pomożesz mi zniszczyć księdza Dolindo Ruotolo. Natomiast ci biskupi, którzy udzielali swego imprimatur komentarzom do Pisma Świętego ojca Dolindo, byli we Włoszech prześladowani, a jeden musiał nawet opuścić szeregi episkopatu. Walka o dolindowe komentarze była zaciekła i trwa do dzisiaj. Dlaczego? Moja misja trwa. Tymczasem ojciec Dolindo krzyczy całą swoją historią: nie gorszcie się grzechami ludzi Kościoła, bo bramy piekielne i tak go nie przemogą. Kościół to Jezus, bądźcie synami Kościoła. W przesłaniu z zaświatów, które wraz z tą książką po raz pierwszy ujrzy światło dzienne, ksiądz Ruotolo mówi: moja misja trwa. Te kilkanaście stron tekstu sam przekład wlał w moje serce balsam pokoju. Sługa Boży przekazał pewnej prostej kobiecie spod Neapolu. Opieczętowany przez pierwszego wicepostulatora procesu beatyfikacyjnego ojca Dolindo rękopis sam wpadł w moje ręce, przypadkiem. Prosty, a zarazem mocny przekaz. Co działo się z duszą księdza Ruotolo po śmierci? Jak wyglądał jego czyściec i czemu musiał go przeżyć? To wstrząsający tekst. Przez ręce Agostiny Romano kapłan zostawia też receptę, przepis na życie wieczne oraz odpowiada na pytanie, co wydarzy się na świecie. Z perspektywy czasu widzę, że jestem częścią historii, którą ktoś pisze i konsekwentnie prowadzi. Zacytowany przeze mnie na początku fragment listu ojca Dolindo do Eleny Montelli postawił mnie wtedy w samolocie do pionu. Zdjęłam okulary, wyprostowałam się, poprawiłam szminkę i wróciłam myślą do tego, co skrzętnie przechowuję w sercu, do wydarzenia, które pozwala mi uchwycić sens ostatnich 40 lat mojego życia. do początku mojej drogi z ojcem Dolindo. Odnalezienie tego początku, jak się okazało, tak bardzo odległego w mojej historii, nigdy jeszcze dotąd nie opowiedzianej, choć niemal przy każdym spotkaniu czy wywiadzie jestem o to pytana, okazało się odkryciem ważnym, a zarazem wstrząsającym. O tym nieco później. Ze scenami z życia księdza Ruotolo, w nieco większym stopniu niż w pierwszej części jego biografii Jezu, Ty się tym zajmij, będzie się tu splatać moja własna podróż. Nie jestem już tylko stojącym z boku, przyglądającym się tej historii i opisującym ją dziennikarzem. Kapłan z Neapolu stał się częścią mojego życia i serca. Został w nie wszczepiony. A za tym idzie cała lawina konsekwencji. To także moja droga, jak ufam, do nieba. I jeśli tam trafię, to dzięki temu, że ubogi, nic nieznaczący kapłan z Neapolu pewnego dnia pociągnął mnie za rękę. To dzięki niemu zostałam w kościele. Joanna Bątkiewicz-Brożek, 27 września 2021 roku, w uroczystość świętego Wincentego a Paolo.